W 2010 roku, mniej więcej tak w maju albo w kwietniu, zrobiło mi się coś takiego niefajnego na prawym kolanie. Problemy miałem z kaletką, mi się zaczęły w kolanie. Natomiast tam niejednokrotnie ściągali mi płyny tutaj z kolana, prawda, i tak dalej. Ale to trwało mniej więcej no, tak dużo czasu już. Wielokrotnie już ściągali mi ten płyn i w pewnym momencie powiedzieli mi, no, że już nic nie da się zrobić, trzeba operować i wyciąć to po prostu. Trzeba to wyciąć, no i ja nie chciałem, żeby mieć to wyciąć. Trochę poszperałem tam w internecie, tam później czytałem, że różnie się to może w przyszłości objawić, tam takimi niefajnymi rzeczami, właśnie usunięcie tej kaletki, bo ona nie jest przypadkowo tutaj, w tym kolanie. No i jakoś tak, no nie wiem, taki jak ja po prostu poszedłem trochę może za głosem serca i trochę zacząłem szukać właśnie w internecie trochę, czy jakby są właśnie takie modlitwy wstawiennicze, bo słyszałem tam niejednokrotnie o tym, prawda? No i nie pamiętam dokładnie, czy to ja sam trafiłem, czy mi ktoś powiedział, ale właśnie, że u Boboli między innymi są takie msze, a może ja po prostu sam wszedłem tam na stronę i zobaczyłem, że akurat trafiłem na takie ogłoszenie. Najpierw poszedłem, pamiętam, na mszę też tutaj, znaczy nie na mszę, tylko bo tam u Jakuba Woda Życia też ma tę diakonię wstawienniczą, prawda? No i tam, żeby pomodlili się do mu po prostu, bo powiedziałem, że mam taki problem, zapisali mnie już na operację, wycięcia tego tam też, a jednak nie chciałbym tego, prawda, usuwać. I no i czy jakby tam poprosiłem o taką modlitwę, pamiętam, że jedna z pań, którą no zapamiętałem szczególnie, powiedziała mi, że ona ma jakieś takie światło wewnętrzne, że nie będę szedł na tę pracę, nie? Tak mi powiedziała po prostu. No, z tym mnie zostawiła, ale mój problem jakby cały czas, jakby tutaj taki baniak miałem na kolanie, to mi utrudniało chodzenie, bolało mnie. No ogólnie to było takie, że nie dało się funkcjonować tak normalnie, w znaczeniu, że biegać to w ogóle odpadało. Lekarze mówili mi, że nie wolno mi klękać, prawda, takie rzeczy. No więc jak, jeżeli w ogóle klękałem, a w pewnym momencie przestałem w ogóle już klękać, tylko stałem i opuszczałem głowę i tak. Ale starałem się czasami chociaż na jednym kolanie klęczeć. No i pamiętam, że w tym 2011 roku usłyszałem właśnie o tej mszy i w maju bodajże, jakieś, nie wiem, to było miesiąc może przed tą operacją, czy kilka tygodni, postanowiłem pójść na tę mszę z modlitwą o uzdrowienie, prawda? No i poszedłem na tę mszę, ale poszedłem tam, powiem szczerze, z taką, nie wiem jak to do końca określić, ale miałem w sobie taką niesamowitą, przynajmniej tak mi się wydawało w tym momencie. Tak wierzyłem, że to się może stać, prawda, że mogę zostać uzdrowiony, że byłem strasznie zdeterminowany, żeby tam być po prostu, prawda? Czyli chciałem tam za wszelką cenę być, bo jakby, no nie wiem jak to określić, bo to czasami takie bardzo subiektywne jest, prawda, jak się odczuwa różne rzeczy. Bardzo chciałem tam być, no i oczywiście byłem. No i pamiętam, ja jakby pierwszy raz w życiu wtedy chyba byłem na takiej mszy, pierwszy, a może drugi. I pamiętam, że po mszy oczywiście, tam jedna z pań, bo oni tak takie rozpoznanie mają, prawda, i mówią, że na przykład ktoś jest w tej chwili, kto ma jakąś tam chorobę, coś takiego. I nagle usłyszałem, jak jedna z tych pań, które tam właśnie mają taki dar ewidentnie, taki charyzmat, powiedziała, że jest osoba, która ma problemy z kolanem, i powiedziała coś takiego, uklęknij, możesz uklęknąć i będziesz uzdrowiony, coś takiego. I ja pamiętam wtedy, że jakoś ciężko mi to tak opisać, ale poczułem nagle jakby, nie ja klękał, tylko jakby dosłownie coś mnie pociągnęło do przodu. Ja po prostu mówię, nagle nie wiem, co się ze mną dzieje, ja dosłownie zaczynam klękać, a nie, że ja z własnej woli klękam, tylko jak mnie pociągnęło coś do przodu, prawda? Mówię, kurczę, tak dosłownie byłem aż zaskoczony, nie wiedziałem, co się dzieje praktycznie. I nagle, no i uklęknąłem na to kolano, na które lekarze mi zabraniali klękać. I tak w pierwszej chwili taka myśl tam, znaczy jak już klękałem, to już miałem myśl, Boże, co się stanie, pęknie mi to kolano, coś takiego, nie? No i uklęknąłem, i no i tam zacząłem czuć oczywiście coś w tym kolanie, pamiętam. Tak mnie, oczywiście ciężko będzie mi przywołać do głowy to wszystko, ale uklęknąłem i czułem tam, no, oczywiście jakoś tak emocjonalnie mnie to poruszyło mocno, pewnie tam jakieś łzy mi poleciały z tego, co pamiętam, więc tak ogólnie jakby puściło we mnie wszystko, ale pamiętam niesamowitą jedną rzecz, jakiej wtedy doświadczyłem i nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczyłem od tamtej pory, mianowicie, to jest oczywiście pewnie też bardzo subiektywne odczucie, ale poczułem tak niesamowitą radość, i dosłownie tak jakby wszelkie rzeczy, wszelkie cierpienia, wszelkie jakieś rzeczy, które niejednokrotnie w głowie się pojawiają, jakieś takie człowieka, no różne myśli, które tam dręczą, coś takiego, jakby wszystko dosłownie ode mnie odstąpiło. Tak, to było coś niesamowitego, jakby wszystko przestało mieć znaczenie dla mnie. W sensie to, co złe, jakby cierpienie, wszystko zniknęło. Tak jakbym nie miał już żadnych problemów, nic. I to było tak niesamowita radość, że ja tego nigdy więcej w życiu już jak w takim czymś nie doświadczyłem, ale to było tak niesamowite. Powiem szczerze, wyszedłem w takiej jakiejś euforii później w ogóle po tym wszystkim, że po prostu nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Nie potrafiłem, po prostu czułem radość i nic więcej. Po prostu samą pełną radość. Jeżeli to była chociaż skrawek nieba, to tak sobie pomyślałem, to niebo musi być niesamowite. Jeżeli tak to wyglądało, prawda? Powiem teraz, jak dalej się potoczyła moja historia. Mnie to oczywiście wtedy wsiąknęło do kolana. Dosłownie mi zeszło całkowicie. Ten balon, to co miałem tutaj na nodze, wsiąknęło mi. Wróciłem do domu, zacząłem się dzielić tam z rodzicami. Pamiętam wtedy też, wróciłem do domu, dzielić się. Zacząłem później, pamiętam, do mojej narzeczonej. Wtedy jeszcze zadzwoniłem, bo ona jeszcze wtedy narzeczoną moją była. Zadzwoniłem, też powiedziałem jej, że kurczę, czego doświadczyłem. No miałem trochę wrażenie, że oni jakby trochę nie rozumieją tego, w tym sensie, że no nie doświadczyli tego, prawda? To było takie bardzo osobiste dla mnie. No i no, oczywiście położyłem się spać i tak dalej. No, następnego dnia rano wstałem, wyglądało cały czas ok, ale niestety minęły 2 czy 3 dni i mi to z powrotem zaczęło nawracać, prawda? Czyli i trochę się zmartwiłem wtedy. Operację miałem za kilka tygodni i mówię sobie, kurczę, co tu zrobić? No, tak wtedy mnie tknęło coś takiego, że uklęknąłem tam wtedy i to się jakby stało. I tak postanowiłem sobie coś takiego, takie trochę szaleństwo, może totalnie irracjonalne, bo postanowiłem sobie, że nie pójdę na tę operację i będę tak długo klękał i modlił się, aż mi to pewnego dnia zupełnie zejdzie, prawda? Trwało to pół roku dokładnie i pewnego dnia podczas modlitwy, właśnie klękania, w pewnym momencie, bo to mi tak wracało, schodziło, wracało, schodziło, pewnego dnia mi już to nie nawróciło więcej. To było bodajże w październiku 2011. Czyli mniej więcej pół roku minęło, takich różnych moich modlitw, właśnie często klękania i tak by. I w pewnym momencie mi to przeszło po prostu i już nie nawróciło. No jakby dzieliłem się też tym w 2013 roku, w lutym, w kościele Andrzeja Boboli, bo też im tam powiedziałem o tym. Jakoś wtedy poszedłem na tę mszę uzdrowieniową trochę w innym charakterze, trochę tam porozmawiać właśnie o dalej mojej przyszłości. I tak dalej, i nagle jak tam ksiądz, pamiętam, mówił, że jeżeli ktoś doświadczył tutaj jakiegoś cudu kiedyś, to czy chciałby się nim podzielić, prawda? No i wtedy poszedłem tam, stanąłem przy ołtarzu i powiedziałem też swoje świadectwo. Jeszcze pamiętam taką jedną rzecz, że jak szedłem na tę mszę i byłem wtedy na niej, poczułem nagle w tym kolanie coś takiego, takie lekkie ukłucie, coś takiego. I tak mówię, kurczę, akurat idę na tę mszę, no to jestem uzdrowiony i nagle poczułem ukłucie. I pamiętam wtedy właśnie, jak ksiądz powiedział, jeżeli ktoś z was tutaj doświadczył czegoś, to niech wyjdzie i się tym podzieli. Wyszedłem, podzieliłem się, od razu mi zniknęło. Ale ja to traktuję w sensie takim, już jakby miałem też tę perspektywę 2 lat, które tak naprawdę minęły, 2 lat, dobrze mówię, tak, 2 lat, które minęły od tego, nawet trochę mniej niż 2 lat, ale taką perspektywę, że jakby to uzdrowienie nie nastąpiło tak czasowo, prawda? W tym sensie, że ono w 2011 w październiku zeszło mi i od tamtej pory już mi nie wraca, prawda? No i podzieliłem się tym, no i no, tam też widziałem, że wydaje mi się, że takie świadectwa też są o tyle dobre, że ludzie naprawdę, którzy tam przychodzą na tę mszę, potrzebują tego, żeby usłyszeć, że ktoś naprawdę został uzdrowiony z czegoś. Bo niejednokrotnie są świadectwa, prawda, że ktoś z jakiegoś wewnętrznego zniewolenia został uzdrowiony. Ale jak są też świadectwa, że ktoś fizycznie został uzdrowiony, a niektórzy naprawdę tam przychodzą, myślę, że z różnymi ciężkimi schorzeniami, to naprawdę to daje nadzieję, że warto przychodzić na takie msze, prawda, że to ma sens po prostu. No i ja uważam, że akurat niesamowitej łaski doświadczyłem wtedy. No i chętnie się tym po prostu podzielę. Opowiadałem o tym różnym osobom, różnie oczywiście wszyscy na to reagowali, ale ja w tej samej mszy i w tym, co się działo po niej najbardziej, poza tym oczywiście, że po pewnym czasie zostałem już całkowicie z tego uzdrowiony, zapamiętałem ten moment niesamowitej radości. Tego się po prostu nie da opisać. Ja po prostu jakby niczym się przestałem martwić totalnie. To jest tak niesamowite było dla mnie uczucie, że nie do opisania. Tak sobie pomyślałem, kurczę, może to jest niebo właśnie, to jest może niebo. Człowiek już przestaje się w ogóle ma, czuje tylko radość, nic więcej. To taką radość, że po prostu tego się nie da opisać słowami, nie? No to
Nazywam się Joanna Turkiewicz, mieszkam w Warszawie, mam 42 lata, prowadzę biuro tłumaczeń w Warszawie. Ja pochodzę zupełnie z niewierzącej rodziny, także no, ochrzczona i tyle. Można wziąć ślub i ochrzcić 2 dzieci w Polsce i nadal nie wierzyć, tak? Da się. Natomiast to było tak, że mój mąż w piątek odszedł i jakoś tam wyjechał ze swoją nową ukochaną, zostawiając mnie jakby z tą świadomością, że teraz mam już tą dwójkę dzieci małych, wtedy tam 5 i 8 lat chłopcy. No jakby muszę sobie teraz jakoś radzić, tak? I ja w takiej wściekłości zadzwoniłam do przyjaciółki, która od roku mniej więcej formowała się w Mamre. I ona mnie w sobotę, czyli następnego dnia, zabrała na mszę Mamre do Częstochowy. To była właśnie ta moja pierwsza msza, taka prawdziwie pierwsza msza z modlitwą stawienniczą. I tak naprawdę pojechałam tam wyłącznie po to, żeby się z nią przez te 3 godziny na trasie Warszawa-Częstochowa i potem z powrotem kolejne 3 wygadać, tak? Tylko i wyłącznie, nie miałam żadnych innych planów. I ona tak po troszeczku przygotowała mnie w czasie tej podróży do tego, żebym może jednak skorzystała trochę więcej, to znaczy w takim sensie, że właśnie przystąpiła do spowiedzi, co w ogóle dla mnie było początkowo zupełnie kiepskim pomysłem i nie miałam takiego zamiaru, tak? Ale gdzieś to się po drodze zadziało i pamiętam, że mszę to przepłakałam, stojąc w sieni, bo tłumy były takie, że się wejść nie dało. Potem resztę czasu, to znaczy przerwę i większość czasu przeznaczonego na modlitwę stawienniczą przestałam w kolejce do konfesjonału. I jak już odbyłam tę pierwszą w życiu taką chyba prawdziwą spowiedź, to potem stanęłyśmy w kolejce do zespołu stawienniczego, tak? I ponieważ tam też była duża kolejka i te modlitwy trwały długo, to o 12 wszystkie te osoby, które prowadziły akurat tę modlitwę w tym zespole stawienniczym, no, powiedziały, że muszą kończyć, tak? Bo to o 12 przeważnie zaczynają odjeżdżać autokary w nocy. I poprosili, żebyśmy się wszyscy wzięli za ręce i pomodlili się nad nami tak ogólnie, tak? Tam nas tam było kilkanaście osób, które czekały, jakby jeszcze nieomodlone, tak? Więc wzięliśmy się wszyscy za ręce, oni się krótko pomodlili i rozeszliśmy się i poszliśmy, i wyszliśmy z tego kościoła. I muszę panu powiedzieć, że mina mojej koleżanki, która mnie tam zaciągnęła, była bezcenna, bo jak mi później mówiła, to miała do Pana Boga wielką pretensję. Mówiła: Panie Jezu, no ja Cię przywiozłam, taka okazja, a Ty co? Ty nic! A dopiero później się zdziwiła, kiedy jej powiedziałam, co się we mnie zadziało gdzieś w międzyczasie, bez żadnych sensacji, bez żadnego spoczynku w Duchu Świętym, bez żadnych fajerwerków, bez żadnych, nie wiem, darów radości i tak dalej, tak? Gdzieś w międzyczasie Pan Bóg mi zabrał całą złość, którą miałam, całe pragnienie zniszczenia, zemsty, dokopania mężowi każdą możliwą metodą, tak? Ja się myśmy się na tą mszę spóźniły pół godziny, bo jeszcze papiery kserowałam, tak? Jakby szykowałam się do wojny. I on to gdzieś w którymś momencie zabrał. Zabrał, a zostawił taki pokój i takie zrozumienie, że no w życiu między ludźmi to się nie wszystko układa tak, że wina jest tylko po jednej stronie, tak? Że to są wszystko sploty różnych działań, sploty różnych zachowań, postaw i że jedna na drugą wpływa, że to nie jest tak, że to jest wina tylko jednej strony, że to także moja wina i że ten efekt jest też skutkiem moich błędów i że nie można potępiać i w taki jednoznaczny sposób jakby dążyć do zniszczenia tej drugiej osoby, bo na tym dzieci ucierpią. I gdzieś w tym wszystkim właśnie ta moja nienawiść i ten ból zostały mi zabrane. Całkowicie. To było 3 lata temu i nie wróciły do tej pory. I udało nam się... Oczywiście mąż odszedł, no, założył nową rodzinę, ma dziecko. Jakoś tam to życie układa tak, jak mu się wydaje, że jest dobrze. Natomiast dzięki temu, że Pan Bóg zabrał mi w tym momencie tą całą wściekłość, to takie pragnienie zmiażdżenia go, zniszczenia go, odegrania się i tak dalej, to udało nam się te relacje tak poukładać, że no dzieci nie ucierpiały bardziej niż no muszą w związku z tym, że go nie ma po prostu, tak? Ale mają normalne relacje, tak? My możemy się normalnie porozumiewać, my możemy mimo tego rozdzielenia tworzyć jakiś tam wspólny front, co przy wychowywaniu w tej chwili 8- i 11-letniego syna jest ważne, tak? Bo każdy rozłam jest natychmiast wykorzystywany przeciwko nam, tak? Więc jakby gdzieś udało nam się taką nić porozumienia pozostawić, tak? Wiadomo, że to wszystko jest jeszcze jakby świeże, tak? Bo to 3 lata to niedużo, ale no w moim przypadku właśnie tak to się stało, tak? I po tym takim pierwszym takim wrażeniu, że to jednak coś jest, tak? Bo to było tylko takie pierwsze wrażenie, że coś jest. Ja zaczęłam chodzić do kościoła co niedzielę, czego wcześniej nie robiłam. Po kilku miesiącach, jak rozpoczęły się wakacje, pojechałam na rekolekcje ewangelizacyjne Mamre, organizowane co roku, wiele turnusów. I tam tak naprawdę zadziało się jakby ciąg dalszy, tak? To znaczy gdzieś tam Pan Bóg z kolejnych pułapek mnie powyciągał, bo gdzieś w międzyczasie, pomiędzy odejściem męża, a tymi ewangelizacyjnymi rekolekcjami i potem jakby tą formacją, która następuje po ewangelizacyjnych, bo to nie sztuka pojechać tylko na rekolekcje, tak? Doświadczyć działania Boga i potem wrócić do starego, bo to nic nie zmieni, tak? Jakby konieczna jest praca, tak? Czy jakby konieczna jest dalsza formacja i znalezienie sobie jakiejś wspólnoty, w której się będzie wzrastało, tak? Dlatego myślę, że błędem jest takie jeżdżenie od wspólnoty, od spotkania do spotkania. Trzeba sobie znaleźć własne miejsce, które nam najbardziej odpowiada. Niech to będzie charyzmatyczne, jeśli ktoś lubi takie rzeczy. Niech to będzie coś zwyczajnego, neokatechumenat, jeżeli ktoś lubi solidną formację, tak? Taką bez fajerwerków, jeżeli się tego obawia albo nie ma do tego zaufania, tak? Dla każdego się znajdzie miejsce w kościele. Natomiast żeby to było jakieś miejsce, gdzie człowiek wzrasta i daje się prowadzić, tak? Czyli gdzie jest też jakby pod czyjąś opieką, tak? Pod czyimś czujnym okiem, tak? Bo jak gdzieś jesteśmy nowi, no to nas nie znają, tak? Czyli nie pomogą nam tak naprawdę, tak? Tu poliżemy, tam poliżemy, nic z tego tak naprawdę nam nie zostanie, nie? Więc moim zdaniem właśnie to jest ważne, tak? Żeby zrozumieć, że Pan Bóg nas tak podnosi, tak? Ale jakby cała praca potem to już jest w naszych relacjach z Nim, poprzez modlitwę, poprzez sakramenty, poprzez mszę, tak? Poprzez uczestnictwo w Eucharystii jak najczęstsze, a nie poprzez takie cotygodniowe czy comiesięczne wypady, tak? Takie jednorazowe spa dla duszy, tak? Tylko tak mi się wydaje, że to jest istotne, nie? Żeby ludzie to zrozumieli.
No, czyli takie traumatyczne, bolesne doświadczenie związane z odejściem męża paradoksalnie stało się przyczyną tego, że w tej sytuacji zaczęła się Pani nawracać.
No, dokładnie tak. Czy dla mnie to był taki moment, podejrzewam, że gdyby nie to, to nic by z tego nie wyszło. To znaczy, ja przecież żyję w Warszawie, tak? Mam dostęp do informacji, mam... O wielu rzeczach słyszałam, tak? Ale dopiero w momencie takiego zranienia głębokiego, takiego bólu i takiej potrzeby, człowiek zaczyna szukać pomocy. Bo przedtem to jakoś tam uklepuje sobie to swoje życie i próbuje się odnaleźć w tym, co ma, tak? Jakoś tam się zabezpieczając. Ja też się zabezpieczałam pracą, wypełnianiem swoich obowiązków, tak jak uważałam najlepiej, tak? Natomiast to taka destrukcja, z której Pan Bóg dopiero zaczął, to się skoro rozpadło i to jakby nie za Jego sprawą, tak po prostu się rozpadło, bo już się rozpadało po kawałku od wielu lat, tak? Ale On mimo wszystko jakby pokazał mi, że nie ma takiego momentu, żebym nie wiadomo jak daleko odeszła od może jakiejś lepszej drogi, tak? Że nie ma takiego momentu, kiedy nie mogę wrócić, tak? Że nie ma tak zaplątanej sytuacji, w której On by nie potrafił mi wskazać jakiejś prostej drogi, tak? I ja to obserwuję u siebie i obserwuję... I to jest taki ciągle trwający proces. To nie jest, że się raz stało i już koniec, tak? I już jest pozamiatane, dlatego że wychodzą kolejne rzeczy, tak? Czy po odejściu męża i po tej pierwszej mszy, gdzieś tam tymi wieczorami samotnymi, gdzie pojawiało się jakieś tam pragnienie czytania Pisma Świętego. Pamiętam taki wieczór, kiedy miałam na stole Pismo Święte i kieliszek z winem. I taką pokusę, tak? I gdzieś to wino mi się ciągle wieczorami pojawiało do czasu rekolekcji ewangelizacyjnych, kiedy nasz kapłan prowadzący powiedział proroctwo, które było dokładnie tym, co ja w pewnym momencie któregoś dnia przed tymi rekolekcjami miałam przed swoimi oczami. Czyli dokładnie odmalował tą scenę wina nalewanego do kieliszka i wina nalewanego do kieliszka i tego momentu takiego, kiedy było we mnie jakieś większe pragnienie niż tylko tyle, tak? I takie słowa, że Pan Bóg pyta, a co z Twoim czasem na modlitwę? I faktycznie to był czas, który ja mogłam przeznaczyć na modlitwę, na jakikolwiek rozwój inny, tak? Niż takie znieczulanie się, tak? Niż takie jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, usypianie się, tak? Także to... I wychodzą potem kolejne rzeczy, tak? Następne i następne, coraz bardziej takie powiedzmy, już nie takie grube, tak? Już takie drobniejsze, jakieś subtelniejsze, ale ciągle coś wyłazi. Więc jakby to wspólnota jest do tego potrzebna, tak? Żeby właśnie pomagała przez takie rzeczy przechodzić, tak? Żeby człowiek się nie pogubił gdzieś w międzyczasie, tak? I modlitwa stawiennicza w tym wszystkim właśnie też jest do tego potrzebna, tak? Ale żeby to nie było takie wieczne odgruzowywanie od zera, tak? Tylko żeby to było takie już kroczenie tą drogą, czyli nie od przypadku do przypadku, czyli od spotkania do spotkania, nie? Tylko tak stale.
Czyli wychodzi na to, że nawet z tego, co dla nas jest jakimś cierpieniem, czymś, co my postrzegamy jako zło jakieś, bo jest dla nas cierpieniem, nawet w tym może przyjść do nas Bóg i z tego wyprowadzić dobro.
Bardzo często właśnie w tym przychodzi, bo przez to nam jakby najłatwiej Go dostrzec, tak? Jakby najbardziej Go wtedy pragniemy, czy jak Jego pomocy najbardziej potrzebujemy właśnie wtedy. Kiedy nam jest dobrze, to w ogóle Go nie szukamy. Eucharystia z modlitwami wstawienniczymi, w której uczestniczyłam i w której to moje uzdrowienie się stało, odbyła się w drugą sobotę marca 2011 roku w sanktuarium świętego Józefa Rzemieślnika na Rakowcu w Częstochowie.
Agnieszka, pracuję w dużej korporacji jako tak zwana pani dyrektor. No i w korporacjach generalnie pracuję od 15 lat i chyba tyle, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Ja muszę powiedzieć, że u mnie w życiu jest tak, że ja się zawsze bałam bardzo mocno nawrócić, bo się bałam, że będę cierpieć fizycznie i że gdzieś tam każdy święty, który był gdzieś tam na jakimś obrazku wcześniej w moim życiu, nie wiem, gdzieś tam go skądś znałam z opowieści rodzinnych, to był zawsze święty umęczony chorobami, głównie fizycznymi. Ja to zawsze tak postrzegałam, gdzieś od dzieciństwa miałam to bardzo mocno wbite w głowę. Natomiast Pan Bóg zadziałał oczywiście mając swój plan i u nas w domu jest generalnie kumulacja uzdrowień fizycznych. I postaram się to powiedzieć w miarę krótko. Pierwsze takie spektakularne bardzo dla nas uzdrowienie fizyczne dotyczy mojej córki, która w momencie, kiedy nawracaliśmy się będąc na rekolekcjach i wtedy tak naprawdę to nasze nawrócenie ładnych parę lat temu miało miejsce, była chora i miała taką narośl w ustach, która musiała być operowana i to była narośl z podłożem nowotworowym, bo to też jest ten rodzaj chorób, który dominuje u mnie w rodzinie. I ona miała, rekolekcje trwały piątek, sobota, niedziela, a ona miała na środę umówioną operację. I kiedy nawet wtedy jeszcze nie sądziliśmy, że jest to w ogóle możliwe, nie modliliśmy się nawet o jej uzdrowienie, a o szczęśliwy przebieg operacji. Wszystko było bardzo dobrze przygotowane, bo ja pracuję w firmie farmaceutycznej, w związku z tym lekarze przygotowani. I w niedzielę, kiedy skończyły się rekolekcje, wróciliśmy normalnie do domu, a w poniedziałek, kiedy się zbudziliśmy, zauważyliśmy, że ta narośl, która rosła półtora roku i miała wielkość paznokcia małego palca, którą ona sobie przygryzała, płakała i no, generalnie bardzo źle to znosiła, w ciągu jednej nocy zniknęła do główki szpilki. I obserwowaliśmy to jeszcze przez jedną dobę. We wtorek byliśmy umówieni, ja byłam umówiona z córką na oddziale już na takiej wstępnej kwalifikacji do operacji w środę. I pamiętam, że lekarz sam zdziwiony bardzo powiedział do mnie, albo jest to cud i proszę dziękować Bogu, albo się jeszcze spotkamy. No i od tamtej pory myślę, że minęło w tej chwili 5 lat i się nie spotkaliśmy. Ta narośl w takim wymiarze, tak minimalnej właśnie kuleczki jest, taki łepek od szpilki został. I my to małej pokazujemy często i opowiadamy całą tą historię jako taki dowód, żebyśmy nie zapomnieli, co Pan Bóg dla nas zrobił. I tak to rozumiemy i od tego jakby to była taki prezent i taka niespodzianka, która obaliła dla mnie poniekąd całe to moje myślenie o tym, że Pan Bóg jak chce nas uświęcić i nawrócić, to na pewno tysiące chorób na nas ześle i tak dalej. Wręcz odwrotnie. Później była druga taka historia. Ja wiem, że może to brzmi dosyć niewiarygodnie, ale tak jak powiedziałam, moja rodzina jest obciążona chorobami nowotworowymi. I jeżeli chodzi o taki udział bardzo konkretny w owocach modlitwy konkretnej o uzdrowienie, to też miało to miejsce na rekolekcjach, kiedy po pierwszym dniu rekolekcji my braliśmy udział z moim mężem i znajomym księdzem w egzorcyzmach. Tam diabeł wykrzyczał do mojego męża, że całą rodzinę zabije mu nowotworami. I my puściliśmy to mimo uszu do momentu, kiedy w niedzielę, czyli dwa dni później, z niewiadomych przyczyn ksiądz prowadzący tę już końcówkę rekolekcji, ostatnią tak naprawdę modlitwę, która miała być dziękczynieniem, poczuł takie wewnętrzne przynaglenie do tego, żeby tę modlitwę zmienić w formę prośby o uzdrowienie. I ta modlitwa przerodziła się w formę prośby o uzdrowienie. I prowadzący ksiądz prosił o to, żeby osoby, które miały takie natchnienie, chore na nowotwór, wyszły i zaświadczyły jakby, wyszły do przodu z całej sali pod scenę i zaświadczyły tym, że Pan Bóg w tej chwili właśnie je uzdrawia. Ale ponieważ bardzo długo nikt nie wychodził, ja się bardzo mocno w sercu również modliłam za to, żeby te osoby miały odwagę wyjść i zaświadczyć. No i to chyba jest ta najtrudniejsza dla mnie część. Nagle w sercu, nie wiem, w głowie, nie wiem jak to sprecyzować, taki głos wewnętrzny gdzieś usłyszałam. Ty już nigdzie nie musisz iść, bo to o ciebie chodzi. I jakby dla mnie było to mega takie zadziwiające zdarzenie, bo wydaje mi się, że na ogół żadnych głosów w głowie nie słyszę i jestem, ja raczej uznaję się za w miarę racjonalną osobę. Ale że temperamentną, to oczywiście podjęłam dialog z tym głosem wewnętrznym i zaczęłam mówić, to chyba Panie Boże nie od Ciebie. Nigdzie nie musisz iść. To chodzi o Ciebie. I znów ten głos się powtarzał, jakby bardzo taki wyraźny. I ja powiedziałam, Boże, coś Ci się chyba pomyliło, bo to mój tata ma w tej chwili nowotwór, bo rzeczywiście tak było, że mój tata walczył z przerzutami nowotworowymi. I ja mówię i powiedziałam Panu Bogu, że jeśli to o mnie chodzi, niech mi da jakiś znak, bo na pewno mu się coś pomyliło. I tu była bardzo długa dyskusja moja wewnętrzna taka, że to musi chodzić o tatę, że przecież ja nigdy nie słyszałam o tym, że ja miała chorobę nowotworową. Jeśli tak, to w ogóle o jakim nowotworze mówimy? I tu padła konkretna nazwa, o jakim nowotwór chodzi. I że Pan Bóg mnie chce z tego uzdrowić. Ale ja bardzo w to nie wierzyłam i powiedziałam, Boże, jeśli to jest naprawdę od Ciebie, to proszę Cię o znak. I przyszedł pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, była taka, to powal mnie w spoczynku w Duchu Świętym, to ja będę wiedziała, że to jest od Ciebie. I rzeczywiście tak się stało, że w tym momencie tak naprawdę zostałam położona na maksa i wstawałam jeszcze 6 razy, bo za każdym razem wątpiłam, że to o mnie chodzi i że tak rzeczywiście może być. I od tamtej pory praktycznie jestem pewna, że to jakby to się wydarzyło, chociaż nie byłam w pełni świadoma tego, wracając jeszcze do wcześniejszego wątku tego, co szatan, który zna krótkoterminową przyszłość, wypowiadał mojemu mężowi. Gdyby do tego uzdrowienia nie doszło, myślę, że moglibyśmy polec jakiemuś, nie wiem, zastraszeniu. A tu Pan Bóg znowu zadziałał tak, że ja nawet nie miałam czasu się zestresować tym, że jestem chora. Później się okazało, bo oczywiście sprawdziłam to z prowadzącym księdzem, który powiedział mi, że też miał takie natchnienie, że po pierwsze chodzi o kobietę, po drugie, że chodzi o osobę, która nie ma pojęcia, że jest chora. Zanim opowiedziałam mu całą historię, oczywiście to zweryfikowałam, żeby było jasne. Żeby też samej nabrać pewności, że to mogło o mnie chodzić. A potem zrobiłam badania i okazało się, że mam gdzieś tam narośl, ale ona już na ten etap nie jest złośliwa. I to jest drugi takie świadectwo, które na sobie samej mogę dać. A trzecie jest bardzo krótkie, ale też bardzo konkretne, bo jak powiedziałam, choroby nowotworowe dotyczą w naszej rodzinie wszystkich pokoleń, chyba tak powinnam powiedzieć. A chyba tutaj rozbiliśmy bank u Pana Boga. Bo jak powiedziałam, drocząc się trochę z Panem Bogiem, że to o mojego tatę chodzi, on miał przerzuty na kości. I ponieważ, jak wcześniej wspomniałam, ja pracuję w firmie farmaceutycznej, to był taki moment, że dostaliśmy takie wyniki badań świadczące o tym, że rzeczywiście te przerzuty są. Ja się z nimi udałam do moich kolegów lekarzy. Jeden z nich powiedział mi bardzo prosto. Zapytał mnie bardzo prosto, czy ja chcę znać prawdę, czy ma ze mną rozmawiać jak z osobą dorosłą, opiekunem potencjalnym mojego taty, czy mam ze mną rozmawiać tak, jak się z pacjentem rozmawia. No więc ja wybrałam tą pełną wersję max uczciwości. I on mi powiedział krótko, 5 roku życia zajmie się opieką paliatywną. Ale skracając bardzo długą historię, znów bardzo wiele różnych tak zwanych zbiegów okoliczności, łącznie z bardzo ciekawym przypadkiem, kiedy w Polsce był ojciec Boszobara, którego kompletnie wtedy nie znałam. Przez jakiegoś znajomego okazało się, że istnieje możliwość, żeby się pomodlił nad moim tatą. Do tej modlitwy nie doszło fizycznie, bo to było bardzo, bardzo późno w nocy. Natomiast o dziwo, ojciec się zdecydował modlić przez telefon. Kiedy my byliśmy zgromadzeni w domu przy modlitwie, a on z drugiej strony telefonu, będąc gdzieś tam w Warszawie jeszcze o chyba 12 w nocy po wszystkich akcjach modlitewnych, w których brał udział. I on właśnie modląc się nad moim tatą miał takie natchnienie właśnie, którym się też podzielił, że Pan Bóg chce też tatę mojego uzdrowić. I od tego czasu minęło lat 4. Mój tata nie ma żadnych przerzutów do kości. Tak jak to było, miało miejsce i było zdiagnozowane przez lekarzy. I żyje do dzisiaj i nie ma żadnych innych przerzutów, bo się regularnie bada. Także ja mogę tylko i wyłącznie całą historią rodzinną wszystkich 3 pokoleń zaświadczyć, że Pan Bóg działa, żyje i działa dla nas cuda. I chwała Panu.
Chwała Panu. Jestem Honorata, studiuję na UKSW pedagogikę, no i też pracuję i chciałabym się podzielić i opowiedzieć o dniu dokładnie 8 listopada 2012 roku. Jest to dla mnie bardzo ważny dzień, aczkolwiek tamtego dnia jeszcze o tym nie wiedziałam, że ta data mi się tak wryje w pamięć. Zaczęło się tak jakby, że gdzieś tam pojawiły się informacje, plakaty, takie wiadomości z duszpasterstwa, do którego należałam, że będzie msza z modlitwą o uzdrowienie. I ja nigdy, szczerze mówiąc, na takiej mszy nie byłam, no ale tak z jednej strony byłam ciekawa, o co chodzi, co się będzie działo, ale z drugiej strony było takie we mnie wewnętrzne przekonanie, ale nie, no przecież ja żadnego uzdrowienia nie potrzebuję, przecież jest ze mną wszystko w porządku. No ale tak z drugiej strony byłam świadoma, że no jestem gdzieś blisko Kościoła, ale czy na pewno jestem blisko Jezusa i czy ta relacja jest taka, jaka powinna być? No gdzieś tak to się, te pytania się pojawiały z jednej strony, że nie, ja uzdrowienia nie potrzebuję, z drugiej strony no jakoś coś tam Pan Bóg wiercił dziurę w brzuchu, żeby przyjść. No i no poszłam. Wcześniej się spowiadałam i też tak to była pierwszy raz spowiedź u takiego księdza, którego się nie spowiadam, znam go już jakoś i tak dalej, ale też jakoś nie miałam przekonania, bo mówię, no znam tego księdza, więc to tak dziwnie. Ale z opinii innych osób stwierdziłam, że no dobra, skoro zostaje na mszę i tak dalej, no to zaryzykuję też z tą spowiedzią. No i tak, no spowiedź minęła, no i czekałam na mszę. No i zaczęła się ta modlitwa i słyszę takie słowa, że Pan Jezus uzdrawia owieczkę, która nie lubi swoich włosów i tam było konkretnie nie lubi koloru swoich włosów. I tak na początku mnie tknęło, ale oczywiście o pancerzona, nie. Ja uzdrowienia nie potrzebuję, wszyscy tylko nie ja. No i gdzieś to we mnie pracowało, no ale stwierdziłam, że jak będą owoce, no to się zastanowię, czy to chodziło o mnie, czy nie. No i tak jakby na początku podchodziłam do tego bardzo, bardzo chłodno, no ale tak z odstępu miesiąca, później dłuższego czasu zauważyłam, że od tamtego wieczoru coś się zadziało, że moja relacja z Jezusem wygląda kompletnie inaczej i że to się zaczęło właśnie tak bardzo szybko zmieniać. I tak jakby to bardzo Jezus działał w moim życiu, a tak jakby ja tylko musiałam mu się po prostu oddawać i jakoś tak pozwalać mu działać. No i stwierdziłam, że to chodzi o mnie, dodam, że tak, nie cierpiałam swoich włosów ze względu na to, jakie są i tak od dzieciństwa miałam, także a teraz bym chciała mieć krótkie, no to obcinałam. Nie, podobało mi się, teraz bym chciała mieć kręcone i tak jakby cyklicznie odkąd byłam mała, te włosy moje się zmieniały, bo na początku miałam takie ciemny blond, później miałam kręcone. Jak miałam kręcone, oczywiście stwierdziłam, że fajnie byłoby mieć proste, więc moje włosy po jakimś czasie się robiły proste. Później jak miałam proste, stwierdziłam, że no fajnie byłoby mieć znowu te kręcone włosy, więc te włosy się zaczęły kręcić. No i generalnie tak było różnie. Jakieś chyba 2 tygodnie czy 3 tygodnie przed tą mszą też byłam po nieudanej próbie rozjaśniania włosów. Więc ten kolor też jakoś tutaj się objawia, że nie pasowało mi to. I też był taki moment, że w ogóle nie rozpuszczałam włosów, bo stwierdziłam, że są okropne, straszne i tak dalej. Ale myślę, że Jezus, mówiąc właśnie o tej owieczce i o tych włosach, tak naprawdę chciał powiedzieć, że to On czeka na mnie i chce mnie uzdrowić. Niekoniecznie z tych włosów, tylko z takiego mojego myślenia, że ale nie, wszystko w porządku. No i tak jakby jeszcze potwierdzeniem były rekolekcje na stadionie, gdzie jeszcze właśnie była ta faza, że widziałam, obserwowałam, że moja relacja z Jezusem się kompletnie zmieniła, ale włosów nadal nie rozpuszczałam i poszłam na stadion i pierwsze, co zrobiłam wtedy na te rekolekcje z księdzem Oszaborą, pierwsze, co zrobiłam, rozpuściłam włosy i usiadłam i po prostu chciałam przymierzyć koleżanki kapelusz i wzięłam naturalnie gumkę i ja przymierzam kapelusz i tak zaczęłam, zrobiłam sobie nawet zdjęcie i wszyscy, wow, jakie ty masz włosy, ja taka nie, spieszyłam się i szybko je związałam i później bardzo szybko tam w pierwszej czy drugiej konferencji padły słowa, że ksiądz Oszabora zadawał takie pytania, czy Jezus nas uzdrowi za godzinę, za 2 godziny, za tydzień, za miesiąc. No i tam ludzie, no tak, że uzdrowi nas, a ksiądz powiedział, że nie, Jezus nas uzdrowił w tym momencie, w którym podjęliśmy decyzję, że tu przyjdziemy. I właśnie tak sobie skojarzyłam, no tak, Jezus mnie uzdrowił, ja tu przyszłam, od razu rozpuściłam włosy, więc już to konkretne potwierdzenie do tamtej mszy z 8 listopada miałam, że no tak, już rozpuściłam te włosy i nie ma problemu. I z włosami, i z relacją z Jezusem. No i chwała Panu. A, jeszcze dodam, że dzisiaj się zastanawiałam, czy przyjść, czy nie przyjść, czy mam mówić, czy nie mam mówić. I tak mówię, no dobra, no to pytam się, Panie Boże, co Ty o tym myślisz, co Ty o tym sądzisz? No i padło na słowo z Księgi Rodzaju, czy jest coś, co byłoby dla Pana niemożliwe? Myślę, że nie ma. No i tyle. Dziękuję.
To ja mam na imię Ania, jestem nauczycielem, pracuję w przedszkolu od 10 lat. I chciałam powiedzieć też o mszy z modlitwą o uzdrowienie, która była 13 grudnia 2012 roku. Tak. Chciałam powiedzieć o relacji, którą w tamtym czasie przeżywałam z bliską mi osobą, z moją przyjaciółką, która właśnie w pewnych względach była trudna. ponieważ gdzieś pojawiało się we mnie bardzo mocno na różnych płaszczyznach porównywanie i zazdrość, i gdzieś to było trudne i bardzo mnie męczyło, bo gdzieś bardzo tego nie chciałam, a było to i bardzo, bardzo wpływało gdzieś na moje patrzenie na nią, patrzenie na naszą relację i gdzieś na nasze kontakty w różnych wydarzeniach gdzieś, które miały miejsce. I było to gdzieś tam, często się spowiadałam, mówiłam o tym, rozmawiałam, ale bardzo mocno mnie dotykało i nie potrafiłam gdzieś sobie z tym poradzić tak po ludzku. Mimo tego, że nie chciałam i też się gdzieś modliłam, oddawałam to gdzieś bardzo, to było trudne. I wtedy pamiętam, na tą mszę przyszłam bardzo zmęczona po pracy i powiedziałam: Panie Boże, jak Ty chcesz, to dotkniesz tego i zrobisz. Ale musisz zrobić to konkretnie, bo ja po ludzku nie wierzę, po ludzku jest mi trudno i po ludzku nie potrafię tego zmienić, rozumieć i po prostu zrób jak chcesz. I rzeczywiście zaczęła się msza. Ja gdzieś rzeczywiście wszystko oddałam, jak tylko się dało i właśnie były słowa, że Pan Bóg dotyka tych, którzy walczą z zazdrością, więc było: ła, no rzeczywiście, to jest do mnie tak i bardzo konkretnie. A drugie słowa, które się pojawiły, to były: naucz się cieszyć dobrocią bliźniego, czyli żeby się uczyć tym, co ma ten drugi człowiek. I rzeczywiście te słowa bardzo mnie dotknęły i od tamtego momentu rzeczywiście mocno zaczęła się zmieniać ta relacja. Ja uczyłam się właśnie tego patrzenia na tą drugą osobę tak mi bliską i ważną i cieszenia się z tego, co ona ma, co ona robi, z jej relacji z innymi ludźmi, że to bardzo, bardzo mocno się zmieniło. I oczywiście pojawiały się momenty, które były próbą wracania do tego, co było wcześniej gdzieś. Ale wtedy mówię: nie, ja się cieszę, że ona teraz to przeżywa, ona jest tam, ona robi coś takiego. I Pan Bóg to później też prowadził i nadal prowadzi gdzieś tam i przemienia. Właśnie to, że nie ma tej oceny, nie ma porównywania, że to były konkretne słowa i później konkretne działanie Pana Boga w tej konkretnej relacji. A druga rzecz, którą też się chciałam podzielić, to dotyczy gdzieś uzdrowienia fizycznego, które Pan Bóg dał doświadczyć też. To było w październiku zeszłego roku, gdy byłam na rekolekcjach i też była msza z modlitwą uzdrowienie. Ja z racji swojego zawodu przez ostatnie 2 lata czy dłużej miałam duży problem z gardłem, z krtanią. Były takie momenty, że przestawałam mówić przy pewnej chorobie w ogóle straciłam głos całkiem i później to regularnie nawracało i też to tłumaczyłam tym, że to jest gdzieś tam choroba zawodowa, próbowałam to gdzieś po swojemu leczyć, ale i też się nie modliłam o uzdrowienie, nie prosiłam o to, żeby Pan tego dotykał, raczej próbowałam sama. I właśnie będąc na tych rekolekcjach też padły słowa, że Pan Bóg dotyka tych, którzy mają problem z gardłem, z krtanią. I tak mówię: ale jak to może być do mnie? Nie, Panie Boże, ja przecież się o to nie modliłam. Ja no może potrzebuję, ale chyba nie. Znaczy, no samo minie, albo sama sobie dam radę. I też to było takie myślenie jeszcze takie wewnętrzne wtedy we mnie. I później jeszcze wieczorem koleżanka, z którą byłam, to też tak powiedziała, bo w tym czasie właśnie było to samo, bo byłam chora i będąc na rekolekcji. I moja koleżanka też zauważyła to i mówi: no to chyba słowa dla ciebie. A ja mówię: no może tak rzeczywiście, ale tak jeszcze do końca nie wierzyłam. I później też drugiego dnia rekolekcji gdzieś to dam: dobrze, Panie Boże, jak to jest z Ciebie, to ja to przyjmuję i chcę, żeby to się dokonało. I rzeczywiście od tamtej pory, od października poprzedniego roku gdzieś nie ma tego właśnie zaniku głosu, nie ma, znaczy są jakieś tam infekcje czy inne rzeczy jak każdy, ale nie ma tego, że przestaję mówić, tak jak to się pojawiało przez dłuższy czas, więc też to może być świadectwem tego uzdrowienia fizycznego, że Pan Bóg dotknął, zadziałał bardzo konkretnie poprzez słowo i poprzez uzdrowienie mojego gardła. Chwała
Panu. Mam na imię Justyna. Studiuję psychologię na UKSW. Ja chciałam powiedzieć o takim wydarzeniu. Raz na mszy z modlitwą o uzdrowienie był sakrament uzdrowienia chorych i każdy mógł przystąpić. Jak już otrzymałam to namaszczenie olejami, i wróciłam do siebie, do ławki, to przypomniało mi się, jak byłam mała, miałam 3-4 latka i miałam wtedy operację. I przypomniało mi się to i zachciało mi się płakać i zaczęłam płakać. I poczułam wtedy w sercu taki bardzo głęboki spokój. Tak bardzo głęboko w sobie poczułam spokój. I pomyślałam sobie, że Pan Jezus tak jakby cofa się 20 lat do tyłu, jakby poza czasem, że to nieważne, że to wydarzenie było tak dawno temu, że On teraz dotyka i uzdrawia w swoim sakramencie czegoś, co było tak dawno temu. Jakby cofnął się w czasie. A później, od tego momentu, przestałam mieć takie myśli, że po co jestem, po co ja żyję. Bo zdarzało mi się wcześniej, jak mieć, powiedzmy, doła, i wtedy czułam się bardzo niekochana i od razu przychodziły te myśli, że po co ja jestem, po co się urodziłam, po co ja żyję. A od tamtego momentu, od tego sakramentu uzdrowienia chorych na tej mszy, kiedy poczułam ten głęboki pokój w sobie, nie mam tych myśli. Po prostu Pan Jezus to zabrał. I jeszcze taka jedna ważna rzecz dla mnie. Ja też staram się chodzić przed tymi modlitwami, przed tymi mszami o uzdrowienie, staram się chodzić do spowiedzi. Bo tak sobie myślę, że tego nauczyłam się we wspólnocie, że jak się idzie na modlitwę o uzdrowienie, to trzeba mieć czyste serce, żeby Pan Jezus miał więcej miejsca do działania. Więc dużo razy już mi się zdarzyło być najpierw u spowiedzi, a potem zostawać na mszę. I zauważyłam, że wiele razy było tak, że Jezus już nie czekał na tą mszę, tylko to ten największy prezent, który chciał mi dać tego wieczoru, dawał mi już przy spowiedzi, już nie czekał na mszę, żeby mnie tak bardzo obdarować. A raz zdarzyło się tak, że byłam u spowiedzi, tego dnia, co byłam msza z modlitwą o uzdrowienie, już nie zostałam nawet na tą mszę, a Jezus mnie tak uzdrowił, po prostu mnie uwolnił od pewnej rzeczy, z którą zupełnie sobie nie dawałam rady. On tak po prostu mnie uwolnił. I też nawet nie czekał na mszę. I jeszcze taką jedną rzecz chciałam powiedzieć, że jak trafiłam do wspólnoty, to było w Adwencie prawie 5 lat temu, 4,5, byłam osobą bardzo, bardzo poranioną. Bardzo, bardzo. I przez ten czas, tych 4,5 lat, było bardzo wiele modlitw o uzdrowienie, czy o uwolnienie, w których uczestniczyłam tutaj we wspólnocie, czy właśnie razem, czy indywidualnie, czy też po prostu z fakt, że byłam na spotkaniach i się modliłam razem ze wszystkimi, sprawiał, że Jezus mnie uzdrawiał bardzo systematycznie i powoli, ale że cały czas, że od tego momentu, kiedy przyszłam do wspólnoty, jest tyle rzeczy, które On uzdrowił. W moich emocjach, w mojej kobiecości, w mojej relacji z Panem Bogiem. To jest bardzo, bardzo wiele rzeczy. I chwała Panu.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję i zapraszam za tydzień.